Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy, jak to w sierpniu, trochę o pielgrzymkach. Choć dla nas te pielgrzymki kojarzą się no, przede wszystkim z Jasną Górą, to tym razem po pierwsze będziemy pielgrzymować dawniej i dalej, bo spróbujemy porozmawiać o tym, jak to wyglądało, jeśli chodzi o pielgrzymowanie do Jerozolimy. Choć tutaj ja pozwolę sobie przypomnieć, że Jerozolima w takim kształcie, no mówiąc najkrócej, celu pielgrzymkowego, to święta Helena, która, mówiąc najkrócej, trochę odkryła, wymyśliła, to tu już jakby to powiedzieć słowo właściwe pozostawiam pani profesor, no i od tego się wszystko zaczęło.
Dobry wieczór, Beata Morzejko. Tak, rzeczywiście zaczęło się od, no, zaczęło się od czego? Zaczęło się od tego, co dla średniowiecznych ludzi, dla ludzi kościoła, dla ludzi wokół kościoła najważniejsze, czyli relikwie związane z męką pańską, grób jerozolimski, korona cierniowa, to wszystko jest, to były najważniejsze relikwie, korona cierniowa i narzędzia męki pańskiej, kropli krwi Chrystusa, to wszystko są najważniejsze relikwie średniowiecza i właściwie no, nie było władcy europejskiego w tej łacińskiej Europie, który nie chciałby pozyskać choćby fragmentu relikwii związanej właśnie z męką Chrystusa.
Ale tutaj warto przypomnieć że te dzieje trochę Jerozolimy, no bo mamy ten czas właśnie starożytny, czy też mówiąc najkrócej późnorzymski.
Późnorzymski.
Prawda? Mamy to, przenika się w Bizancjum, potem...
Mamy świat arabski.
Potem właśnie mamy od VIII wieku tak naprawdę Jerozolimę arabską i tu się też różne rzeczy dzieją. No i potem mamy ten czas z kolei...
Turecki.
No nie, to jeszcze przypomnę, że mamy oczywiście czas wypraw krzyżowych.
Tak, to są wyprawy krzyżowe, ale te wyprawy krzyżowe wiążą się z kolei wyparciem Arabów przez Turków Seldżuckich i zmiany też polityki, bo trzeba powiedzieć, że no właśnie, Jerozolima staje się takim bardzo ważnym miejscem pielgrzymkowym i to jeszcze nawet w tym właśnie okresie poprzedzającym nawet wyprawy krzyżowe. I jedno ze źródeł tych wypraw, przyczyn wypraw krzyżowych leżało w tym, w zmianie polityki tego świata islamu wobec chrześcijańskich pielgrzymów. Ponieważ oczywiście mamy takie przykłady, że ci pielgrzymi jeszcze nie tak wcale liczni, no po prostu byli atakowani i wybijani chrześcijańscy. W związku z tym okazało się, że przejęcie Jerozolimy przez Turków Seldżuckich, no z jednej strony wywołało grozę w świecie chrześcijańskim, z drugiej strony zahamowało na pewien czas też ruch pielgrzymkowy. I tak naprawdę jedno z haseł wypraw krzyżowych wiązało się z odzyskaniem właśnie grobu w Jerozolimie, po to też, żeby móc tam dalej spokojnie pielgrzymować.
No tak, ale też warto powiedzieć, że pewnym pokłosiem wypraw krzyżowych i okresu istnienia tego państwa chrześcijan w Ziemi Świętej, no jest też rozproszenie relikwii. Te relikwie pojawiają się w Europie. Upadek tego państwa jeszcze bardziej ten proces przyspiesza. No pojawia się oczywiście cała masa różnych fałszywych świadectw i różnych innych rzeczy, ale też cudownych przeniesień do Europy tej właśnie łacińskiej, czasami też do tej bizantyjskiej, różnego rodzaju pamiątek z Jerozolimy. Ale jak rozumiem, to nie umniejsza Jerozolimy jako centrum no, tego miejsca, do którego trzeba pielgrzymować.
Rozproszenie relikwii, tak? No bo ono się wiąże też z czym? Z rozwojem, też o tym kiedyś rozmawialiśmy, z rozwojem tego systemu senioralno-wasalnego, czyli kolejnych seniorów, którzy też będą chcieli jakąś cząsteczkę tych relikwii posiadać. Albo dać w darze.
Prawda? No tak, ale też i pojawieniem się, mówiąc najkrócej, także na terenie Europy, coraz większej ilości miejsc, do których się pielgrzymuje.
Do których się pielgrzymuje, więc cała Europa staje się takim, właściwie ta Europa Zachodnia staje się miejscem rzeczywiście pielgrzymowania. Różne sanktuaria na terenie Cesarstwa Rzymskiego, czyli dzisiejsze Niemcy, krótko mówiąc, oczywiście Anglia, no i konkurencyjne, no i oczywiście Rzym, jako takie miasto, które zdobywa w momencie ogłoszenia lat świętych i to już jest, będzie okres XIV i XV wieku, czyli wtedy, kiedy można zdobyć najwięcej odpustów. No i oczywiście Święty Jakub, czyli Hiszpania i Kompostela, ale mimo wszystko koroną tak zwanych tych wielkich pielgrzymek, bo się te pielgrzymki dzieli na małe i wielkie, to choćby odwołujemy się tutaj do badań pani profesor Manikowskiej, Heleny Manikowskiej, że te pielgrzymki są, tą koroną pielgrzymek są pielgrzymki właśnie do Jerozolimy. I w pewnym sensie przecież krucjaty, można powiedzieć, ostatecznie po pierwszym wielkim sukcesie kończą się klęską chrześcijańską, ale świat zachodu dogaduje się na tyle z Turkami, żeby ta Jerozolima, no cóż, to staje się po prostu też turystyczny biznes. I w tym momencie też bardzo dużą rolę zaczynają odgrywać, czyli mówimy to o XIII wieku, zaczyna odgrywać zakon franciszkanów, który po prostu zakłada tam tak zwane hospicja, czyli miejsca, do których, w których mogą chrześcijanie nocować, czuć się bezpieczni. I następuje też porozumienie z Wenecją. Wenecja staje się takim punktem przerzutowym właśnie pielgrzymów do Jerozolimy.
Czyli bezpieczna droga do wciąż muzułmańskiego świata.
Bezpieczna droga do wciąż muzułmańskiego świata, coraz ciekawszego. I to też, oczywiście tutaj wiele względów wchodziło w grę. Dlaczego Wenecja później tak opornie odpowiadała na wszelkie apele papiestwa, zwłaszcza w XV wieku, żeby montować jakąś kolejną krucjatę. Po prostu Wenecja nie miała w tym żadnego interesu. Tak, nie miała w tym żadnego interesu, żeby jakby zerwać dobre, czy względnie dobre, bo też oczywiście popadała w konflikty, ale to jest wielki biznes. To się rozwija wielki ruch pielgrzymkowy, gdzie nie tylko podróżuje się do Jerozolimy, ale również po prostu do różnych miejsc związanych z Nowym Testamentem, z życiem po prostu Chrystusa. Tak? Czyli na przykład Betlejem jest też takim miejscem, który się odwiedza.
Czyli jeśli mielibyśmy powiedzieć, to trochę jest tak jak teraz.
Trochę jest tak jak teraz.
Czyli że mimo tego, że Jerozolima pozostaje miejscem trzech religii pod kontrolą jednego z państwa, czyli dziś Izraela, mówiąc najkrócej, chrześcijanie odnajdują sobie tropy zarówno do tych terytoriów palestyńskich, jak i izraelskich, po to, aby odnaleźć te miejsca, które są dla nich najważniejsze. No ale to w takim razie, jak rozmawiamy o tamtym czasie, to jednak mamy do czynienia przede wszystkim z różną skalą, no bo to jest jednak... No,
oczywiście, że mamy z różną skalą, choć tak jak znowu tutaj odwołam się do badań pani profesor Haliny Manikowskiej, że mamy tu przede wszystkim takie jakby zrywy też, takie momenty. Rodzaj nawet dzisiaj byśmy powiedzieli pewnej histerii pielgrzymkowej, zwłaszcza przy właśnie takich okrągłych datach jak typu rok 1300, rok 1400, 1500. I to są tak zwane lata jubileuszów, kiedy w ciągu tych lat wielkich jubileuszów można w Rzymie uzyskać specjalne odpusty. I jednocześnie najlepiej odbyć trzy wielkie pielgrzymki, czyli pielgrzymkę do Rzymu i do świętego Jakuba. No i to wtedy i po drodze jeszcze można nazbierać mnóstwo odpustów w tych mniejszych sanktuariach i to jest taki jeden wielki ruch. No bo jak już się wybieramy na przykład z Gdańska, no to nie tylko nie kończymy na Rzymie, tylko właśnie w Hiszpanii, albo drugi ruch, to będzie ten ruch właśnie do Jerozolimy. No i tu już trzeba troszeczkę się liczyć z kosztami i stąd ta liczba tych pątników, no była... mogła być mniejsza w porównaniu do świętego Jakuba czy do Rzymu, choćby dlatego, że trzeba było się liczyć z kosztami. Takie średnie koszty, jakie się szacuje, tu jest oczywiście co historyk czy historyczka to spór, ale tak mniej więcej 100 grzywien. W XV wieku 100 grzywien. No 100 grzywien to jest dość duża suma, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za 100 grzywien możemy już wybudować statek, za 100 grzywien możemy kupić, no może nie 4, ale powiedzmy 3 bardzo dobre konie, takie już bojowe. Także to jest spora suma. Natomiast te 100 grzywien to było minimum. minimum, żeby opłacić co? Żeby opłacić jakąś kwaterę w Wenecji, no bo trzeba się na chwilę zatrzymać, żeby opłacić podłogę, nawet nie kajutę, na galerze weneckie, która przewoziła pielgrzymów, jakieś wyżywienie i później koszty również wyżywienia i napoju w już samej Ziemi Świętej. Także to było właśnie taki rodzaj.
No dobrze, ale to w takim razie kto wyrusza w te pielgrzymki i w jakim kształcie wygląda ta ekipa? Czy to jest tak, że pątnik jest, no mówiąc najkrócej, niezależnie od twojego stanu majątkowego w tej podróży kimś, kto wyrzeka się różnego rodzaju dóbr. W związku z tym, nawet jeśli to jest rycerz, arystokrata, to też wyrusza, jakby to powiedzieć, pieszo i bez służby? Czy to jest przedsięwzięcie, które jednak odzwierciedla stan ten z tego punktu, z którego wyruszamy?
To wszystko razem, bo jeżeli mówimy o pielgrzymce do Jerozolimy, to tym punktem przerzutowym jest Wenecja, czyli trzeba się do tej Wenecji jakoś dostać i można się do niej dostać spokojnie, podróżując pieszo, pielgrzymując znowu, no i nie używając drogi morskiej, prawda? Natomiast kiedy chcemy już, i to jest przykład choćby tego kupca, czyli to będzie taka, no nie chcę powiedzieć klasa średnia, ale to będą na przykład właśnie kupcy, mieszczanie europejscy, którzy gdzieś tam zaoszczędzili pieniądze, mają jakiś cel, czasami mają to zapisane w testamencie, że muszą odbyć pielgrzymkę, bo to jest warunek dziedziczenia.
Albo sami mocno nagrzeszyli.
Albo sami mocno nagrzeszyli, albo nagrzeszyli ich rodzice, tak jak w wypadku właśnie tego wrocławskiego kupca. I wtedy postanawiają, że muszą odbyć taką pielgrzymkę.
Zaczęliśmy mówić o wrocławskim kupcu, to jest to opowieść, którą on nam pozostawił.
To jest właściwie, gdy chodzi o tutaj nasz krąg kulturowy, powiedzmy sobie
środkowoeuropejski.
Środkowoeuropejski, polski, jeżeli oczywiście Wrocław wtedy pod władzą innych władców pozostawał. No tak, ale dzisiaj w naszym kręgu europejskim, Europy Centralnej, Polski, to ten kupiec traktował też to przedsięwzięcie jako pielgrzymkę, ale też pewien rodzaj biznesu. I to właśnie z tej jego relacji widać. On nawet wręcz daje pewne porady innym, jak nie stracić, a nawet może zarobić. Po dotarciu do Wenecji on już po prostu sprzedaje konie, bo one mu są niepotrzebne. Z tych pieniędzy kupuje jakiś rodzaj pamiątek, które być może sprzeda w Jerozolimie, które tam się przydadzą, a z kolei w Jerozolimie i nie tylko w Jerozolimie czyni zakupy różnych przedmiotów, które będą podarkami dla rodziny, ale też, no, jeżeli kupuje 100 czy ileś jakichś medalików, to nie po to przecież, żeby to rozdać rodzinie, tylko żeby gdzieś to na rynku wrocławskim.
Trochę to przypomina wycieczki z czasów PRL-u.
Ale nawet jeszcze ja pamiętam z jakichś czasów lat 90., kiedy były organizowane wycieczki autokarowe do Rzymu i przewodniczka była, pilotka była umówiona z jakąś polską siostrą z Watykanu, która wsiadała i sprzedawała, już po drodze sprzedawała święte Krzysztofy i nawet największe niedowiarki kupowały chociaż jednego medalik Świętym Krzysztofem w razie czego, prawda? To jest po prostu takie ludzkie, bardzo antropologiczne zachowanie, któremu ulegamy. Ale co ciekawe, on tam właśnie daje zestawienia sum, co ile gdzie mnie kosztowało, czyli szansę potem dla innych na przygotowanie się do takiej pielgrzymki. Może to już jest na inny temat, ale pamiętam, to mnie uderzyło do jakiegoś już innego mojego wątku, czyli że na przykład kupuje koszulę z delikatnego płótna, kąpie się w tej koszuli w wodach Jordanu po to, żeby tą koszulę później wysuszyć i zawieźć do Wrocławia i ona ma służyć, ta koszula, kobietom z jego rodziny, kiedy będą w ciąży, kiedy będą w połogu. I to nie jest jego pomysł, tylko to jest pomysł opowiedziany mu na miejscu, już w Jerozolimie, że kup taką koszulę, to pomoże wszystkim kobietom rodzącym, no bo wiadomo, jaka jest medycyna.
Czyli rozumiem, że jakby to powiedzieć, te pielgrzymki są też, jakby to powiedzieć, ustalany ich pewien schemat w oparciu o różnego rodzaju tradycje tego, co jest ważne i co należy zrobić, kupić, przygotować w danym miejscu.
No tak, ale też są z kolei opinie, no bo mamy oczywiście Dominikanina z Ulm, który pisze też swoją relację. Mamy różne inne relacje, one są naprawdę ciekawe, bo czasami w nich są również takie uwagi dotyczące, jak wyglądają kobiety ze świata islamu, że one chodzą wszystkie zasłonięte, są rysunki nawet w niektórych tych przewodnikach, są informacje o różnych
czyli element
owocach.
Turystyczny, czyli poznawanie świata jest bardzo silny.
Element turystyczny bardzo silny, ale też są, to już są opinie z listów, wskazań, mówiących o tym, że niektórzy po prostu właśnie traktują pielgrzymkę jako rodzaj turystyki. No, nie pada tam to słowo turystyka, ale jako rodzaj świeckiej podróży. Aha. Świeckiej podróży.
I to jest naganne.
I to jest naganne, bo zamiast, nawet już będąc w Wenecji, zamiast w Wenecji chodzić po różnych świętych miejscach, to nie wiem, chodzą po kramach, chodzą do tawern, piją i tak dalej. I później tak samo zachowują się w Ziemi Świętej. Ale z kolei też druga jakby krytykowana postawa, to jest postawa nadmiernej egzaltacji. No to jest trochę się to wiąże oczywiście z mizoginizmem średniowiecznym, bo tej nadmiernej egzaltacji
mają ulegać
kobiety. I podaje się jako przykład takiej pielgrzymującej pątniczki, obrakowało mi słowa, pątniczki. Margaret de Kempe to była Angielka, która zresztą zjawiła się kiedyś w Gdańsku, odwiedzając jedno ze swoich dzieci i zostawiła po sobie dzienniczek i też opisywała te swoje podróże. Ale pisano też o niej, jak ona się zachowuje. Ona wjeżdżając na przykład na osiąku do Betlejem, zsuwa się z tego osiołka, bo mdleje z wrażenia, że jest Betlejem. Wszyscy myślą, że mężczyźni otaczający ją myślą, że jej coś zaszkodziło. Podają jej jakieś zioła, a ona po prostu przeżywa rodzaj ekstazy i to jest krytykowane.
Aha, no dobrze, no ale to ciekawe. No ale znowu wróćmy jednak do tego, bo mówimy już trochę o tym, jak się zachowują na miejscu, mm-hmm. jak korzystają z różnych rzeczy związanych z tym pielgrzymowaniem. A ja bym chciał jednak zadać to pytanie, kto wyrusza? Bo pojawił się ten wątek właśnie tego, że różne sfery społeczne, ale czy kwestia, mówiąc najkrócej, tego, o czym żeśmy wspomnieli, odpustu jest kluczowa. Czyli mówiąc najkrócej, dużo grzeszyłem, to szukam jakiejś rodzaju odkupienia i w związku z tym pielgrzymuję. To jest taka motywacja, która w średniowieczu jest kluczowa, w tym późnym średniowieczu?
Jest. Może nie dlatego, że dużo grzeszyłem, bo nie wiem, czy oni tak, trudno powiedzieć, czy oni tak o sobie myśleli. Na pewno kluczowe jest zebranie liczby odpustów, albo też proszenie o uzdrowienie. To jest bardzo ważne. Ale tu mówimy o tych wszystkich...
To jest charakterystyczne dla pielgrzymek także teraz. To ja muszę powiedzieć, że odwiedzając różnego rodzaju święte miejsca, obserwuje się, że
oczywiście.
Wiara w możliwość uzdrowienia jest jedną z kluczowych powodów do pielgrzymowania.
Jest to do współczesności. Natomiast jakby oddzielmy te pielgrzymki, powiedzmy sobie, na kontynencie z Ziemią Świętą.
No tak, ale jak rozumiem, jest to rodzaj takiej korony pielgrzymkowej. No,
tak,
czyli
Ziemia Święta jest również rodzaj pewnego, jednak mimo wszystko pewnej ekskluzywności.
Ale czy to jest trochę też tak, no oczywiście nie śmiem porównywać tego, dlatego że w islamie jest to jednym z kanonów wiary, ale czy to jest trochę tak, że ten hacz islamski, czyli ta najważniejsza pielgrzymka, to jest tak, że ja mówię, pielgrzymowałem do Komposteli, nie wiem, pielgrzymowałem gdzieś tam, no ale byłem też w Jerozolimie. Czy to jest...
Myślę, że mimo wszystko przez te lata święte wprowadzone przez papieży, najpierw co 100 lat, potem kiedy zauważono, że jest duże zainteresowanie i przynosi to, co tu dużo kryć, zyski dla Rzymu, to co 50 lat, a potem nawet co 25 lat. I też biorąc pod uwagę bardzo duże zróżnicowanie społeczne no właśnie ludności europejskiej, to jednak tą koroną mimo wszystko był Rzym. Ta Jerozolima to już było to już było jak, no do czego to porównać? To, może do, no, no nie do lotu w kosmos, to nie, ale jakiejś takiej nadzwyczajnej podróży. Nadzwyczajnej podróży, na którą nie było wszystkich stać. Czyli jednak mimo wszystko uboższa ludność musiała się zadowolić Rzymem, Kompostellą, lokalnym, albo nawet lokalnymi sanktuariami, a ta pielgrzymka do Jerozolimy, to często przecież mamy przecież wielką podróż, o tym z kolei książka profesora Rymara traktuje, wielka podróż wielkiego księcia, czyli Bogusława księcia Pomorskiego, który podróżuje w otoczeniu rycerzy, w otoczeniu bardzo prominentnych mieszczan i na tą pielgrzymkę, mówiąc tak kolokwialnie, załapało się kilku gdańszczan, między innymi Eberhard Ferber, no przecież wielki patrycjusz, później burmistrz Gdańska i tam Bogusław uzyskał prawo do pasowania tych jego pątników, tego jego otoczenia na rycerzy grobu Chrystusowego. Więc to był też rodzaj takiej wielkiej nobilitacji. I oczywiście można powiedzieć, że tak zwana klasa średnia, tak z naszego punktu widzenia, z naszej dzisiejszej terminologii, ta klasa średnia starała się podróżować. Największą grupą pątników, tak patrząc na nację, to była nacja niemiecka. Bo nawet dla nich były specjalne miejsca przygotowane w Wenecji, gdzie już lokalni przewodnicy nawoływali po niemiecku, tu się mówi po niemiecku, tu się gotuje
kapustę.
No nie żartujemy, tu się gotuje kuchnię niemiecką i przewodniki były przygotowywane w tłumacz już w takich podstawowych słówkach też.
Ale to ciekawe, dlatego że, no co by nie powiedzieć, to jednak Burgundczycy, Francuzi, Prowansja, to są te obszary, które uczestniczyły najżywiej w ruchu krucjatowym, a rozumiem, Niemcy są bardziej aktywni w pielgrzymkach.
Ciekawi świata, ja myślę, że do dzisiaj też mamy spory ruch turystyczny z Niemiec generalnie w
świecie. No tak, ale to chyba odzwierciedla przede wszystkim majątkową pozycję.
No i to też jest odpowiedź na pana pytanie, że gdzieś tam to takie średnio zamożne, czy nawet powiedzmy mieszczaństwo niemieckie było stać na to, żeby uciułać te 100 grzywien i żeby na tą pielgrzymkę.
A na ile to było ważne
Jerozolimy
w takim sensie
udać?
Późniejszego życia? Czyli, że taka osoba, która odbyła taką pielgrzymkę, no właśnie, no nie wiem, do Rzymu, do Kompostelli, a jeszcze niektórzy właśnie do Jerozolimy, to zmieniało ich życie potem w tym ich niemieckim, czy też no na przykład polskim mieście?
No tam gdzieś we Wrocławiu to na pewno zmieniło temu Rentfleischowi, chociaż może nie tak jak on by sobie do końca życzył. Natomiast pewnie to można porównać gdzieś też do tej historii Marco Polo. To jest zupełnie inna historia, historia związana z podróżą, ale wszyscy chętnie słuchają. On jest kimś takim w lokalnym swoim świadku, kimś, kto coś widział. Widział inny świat, spotykał się z ludźmi o zupełnie innej religii, innym kolorze skóry, innych obyczajach, więc taka osoba, no po prostu, no dlaczego są popularne te przewodniki? Niektóre przewodniki pisane właśnie przez podróżników po powrocie mają też zachować ich własną pamięć o tej pielgrzymce, ale też mają dać szansę innym na dobre przygotowanie się do takiej podróży. Czyli na początku to były takie karteczki, takie kartki właściwie tylko pojedyncze, gdzie były spisane najważniejsze miejsca, które trzeba koniecznie, must have, które musisz zobaczyć, tak jak dzisiaj jest we wszystkich przewodnikach, na stronach różnych biur turystycznych, na stronach Wikipedii. Jeżeli wpiszemy Paryż, czy wpiszemy Rzym, to co my musimy zobaczyć koniecznie, bo inaczej byśmy tam, tak jakbyśmy tam nie byli, no to już jest zaadoptowane w końcu XIII wieku, a potem to się rozwija z różnymi obserwacjami, dobrymi radami. Ktoś udziela dobrych rad, jakie na przykład jak się nie dać oszukać przez kapitana galery, który zamiast dobrego wina i świeżych rybek da nam zgniłą wodę i nas otruje. Jak nawet takie rzeczy, jak radzić sobie z fizjologią na galerze, bo to trzeba pamiętać o tym, że jednak większość śmiertelników europejskich. Jak nie musiała, to...
Nigdy nie płynęła niczym.
To niczym nie płynęła, bo to było zbyt niebezpieczne. Do dzisiaj mamy ludzi, którzy na przykład cierpią na jakąś taką fobię związaną z lataniem, prawda? Boją się, mają różne doświadczenia. No to to można sobie wyobrazić właśnie, czy przenieść do tego świata średniowiecznego, że oni też się bardzo
bali. Ale ja zadając to pytanie, miałem jakby na myśli przede wszystkim na przykład ich pozycję religijną. Czyli mówiąc najkrócej, czy ktoś, kto odbył tę pielgrzymkę w społeczności chrześcijańskiej odgrywa większą rolę?
To znaczy tak, bo jeżeli na przykład... Po co oni wracali z różnymi świadectwami? Tu też trzeba oddzielić ten znowu świat Jerozolimy, tej pielgrzymki jerozolimskiej od świata pielgrzymek no właśnie do Komposteli, czy do Akwizgranu, czy do Rzymu, bo stamtąd przywożono plakietki i były one świadectwem i mamy też te świetne znaleziska w Gdańsku, czyli takie małe znaczki bite lokalnie jako świadectwo odbycia tej pielgrzymki. I często po prostu sądy miejskie nakazywały pielgrzymkę jako zadośćuczynienie za na przykład nieumyślne zabicie kogoś. Czyli wracał i już miał to już odpuszczone.
Odhaczone,
mówiąc krótko. Natomiast w swojej jakby świadomości, no po pierwsze musiał mieć, żeby wyruszyć na taką pielgrzymkę, musiał mieć certyfikat lokalnego proboszcza, że w Gdańsku nawet się zachowały takie 3 certyfikaty, że jest dobrym chrześcijaninem. Czyli spełnić też pewne...
Czyli pielgrzymka za karę, albo pielgrzymka, w której ważnym elementem jest to, że wyruszająca osoba jest dobrym chrześcijaninem.
Jest dobrym chrześcijaninem.
Czyli trochę mieszają się, jak rozumiem, na szlaku pielgrzymkowym osoby, które są tymi grzesznikami, albo nawet z przestępcami, z tymi, którzy no właśnie tymi są wyjątkowymi chrześcijanami.
A niektórzy wynajmują, nie chcąc iść na taką pielgrzymkę, uważając, że ona jest ważna dla nich, albo nie chcąc iść, bo mają jakieś obawy, po prostu wynajmują pątnika, płacąc mu za to, albo wykupując się od pielgrzymki, płacąc komuś za odbycie takiej pielgrzymki.
Ale czy to jest, rozumiem, jawne? Czyli mówiąc najkrócej, per procura odbyłem taką pielgrzymkę, a nie, że tylko przywieźli mi ten znaczek i dzięki temu mogłem na przykład się uwolnić od kary.
To znaczy tak, do końca to nie jest jawne dla ówczesnych, natomiast my dzięki różnym później informacjom dowiadujemy się, że no coś tutaj...
Zachachmęcono,
tak.
No dobrze, ale to w takim razie mówimy o tym ruchu pielgrzymkowym, mówiliśmy o tej pewnej skali. To jest tak, że nie wiem, prawie każdy odbił pielgrzymkę do lokalnego jakiegoś sanktuarium. Co dziesiąty odbył pielgrzymkę do regionalnej takiej jakiego ważnego miejsca, co setny do, nie wiem, Kompostelli, a co 10-tysięczny do Jerozolimy?
Bałabym się. Bałabym się, bo te różne, tak jak mówiłam, to są różne statystyki i też różne zrywy i różne aktywności i pewnie też, i o tym też nie możemy zapominać, że gdzieś do tego wszystkiego dochodził zwykły taki pierwiastek zwykłej ciekawości, a może też pewnego rodzaju mody, że po prostu wypada odbyć pielgrzymkę na przykład do Jerozolimy, jeżeli się jest jakimś wielkim księciem, pokazać je, że mnie na to stać. Zachowały się na przykład bardzo ciekawe, z niektórych pielgrzymek książąt niemieckich zachowały się bardzo ciekawe rachunki pokazujące, jak oni... No rzeczywiście po prostu był to rodzaj takiej ekskluzywnej, ale może nie za bardzo jakiejś uciążliwej podróży, która przynosiła, dawała splendor. Był, wrócił. Czasami go gdzieś tam zatrzymali, tak jak tego wielkiego księcia, czyli Bogusława, gdzie rzeczywiście, bo Turcy oczywiście wiedzieli, że wielki książę podróżuje i że ma pieniądze i zostanie wykupiony, prawda? Zapłaci się za niego okup, ale włos mu z głowy nie spadnie. Ale był to też rodzaj pewnego, tak, budowania pewnego splendoru i pokazania, że mnie na to stać. Jeszcze jeden element takiego systemu budowania opowieści o sobie.
Czyli ważne po powrocie podkreślenie, że się odbyło taką pielgrzymkę, ale nie, na przykład właśnie mówię, czy taki rycerz to nie traktował też czasami tego jako strata czasu, no bo na przykład no, przypomnijmy tę polską szlachtę, która na przykład różnego rodzaju wojenne przedsięwzięcia traktowała trochę jak stratę czasu, no bo trzeba było się zajmować gospodarstwem.
No to dlatego też z dużą lupą historyk szuka polskiego rycerstwa na szlakach pielgrzymek i to...
Nasi byli domatorami, jednym słowem.
No nasi się nie wypuszczali aż tak daleko, no i znowu wchodzi w grę podróż morska, bo oczywiście znowu jest spór, czy nawet do Świętego Jakuba podróżowano lądem, czy jednak nie wynajmowano statków i nie było szybciej dostać się do właśnie do Hiszpanii. Albo przynajmniej część drogi odbyć morskiej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że niektórzy zbaczali z drogi i dostawali się na wyspę, czyli po to, żeby oddać hołd Tomaszowi Becketowi i jego relikwiom. No i wtedy już chcąc, nie chcąc, musieli skorzystać ze
statku. A czy jakieś narody miały jakieś ulubione swoje szlaki pielgrzymkowe? Czy to jest trochę tak, że ta religijność miała jednak taki wyraźnie narodowy znak, czyli ulubieni święci, ulubione miejsce pielgrzymkowe?
Jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, a propos właśnie udziału Polaków i polskich pielgrzymów, żeby tu oddać sprawiedliwość. Wiemy, że w Rzymie powstała taka księga, w której wpisywano pielgrzymów. Ona jest w tej chwili, powstało bractwo religijne, do którego przystępowali pielgrzymi, którzy przybywali do Rzymu. I od kilku lat trwa taka próba zidentyfikowania tych nazwisk polskich, bo to już jest XV wiek, no, z tym, że ta księga jest w Watykanie, w Bibliotece Watykańskiej, jest bardzo pilnie strzeżona. Już kilka razy rozmawiałam z kolegami z Krakowa, z takim badaczem z Pragi, który tam zaglądał, miał przyjemność zaglądania tej księgi. No, ale ona teraz jest w konserwacji, czy była w konserwacji, więc miejmy nadzieję, że za kilka lat, może w krótkim czasie ukaże się publikacja, która no, otworzy nam drogę do kolejnych badań.
Cyfrowa wersja tej księgi.
Cyfrowa, to by było marzenie, bo każdy z nas mógłby sobie ją otworzyć.
I tam te nazwiska i imiona prześledzić.
Ale jakaś tam spora grupa tych polskich nazwisk dla drugiej połowy XV wieku już jest, więc będziemy to
ale czy to jest na przykład właśnie taka księga, do której, jak się wydaje, wpisywali się tylko ci bardziej luksusowi goście, czy to też taka jest, która nie rozróżniała wśród pielgrzymów?
Raczej szlachta i zamożne mieszczaństwo. Aha. No bo to tam trzeba było wpłacić po prostu już jakąś sumę, żeby być przyjętym do tego.
Dobrze,
do
to ja w takim razie chcę wrócić do tego mojego pytania o ulubione szlaki. Czyli...
Ulubione szlaki. No to oczywiście mamy lokalne pielgrzymki i tu będą takie szlaki, natomiast jest tak zwany szlak świętojakubowy, no to on do dzisiaj funkcjonuje.
I on jest w całej Europie, bez rozróżnienia, mówiąc najkrócej. To było coś, co było ważne właściwie dla mieszkańców, jak
dla
rozumiem, całej Europy.
Dla wszystkich, tak. I mamy
to ja spytam jednak, a skąd się wzięła ta kariera szlaku świętego Jakuba? To było dobrze promowane? Bo ja z perspektywy człowieka, który trochę zna historię Hiszpanii, mogę powiedzieć, że samo powstanie tego miejsca jest związane z tradycją rekonkwisty. Prawda? Jest bardzo ważne, tak, z punktu widzenia historii Hiszpanii. Ale jak to się udało wypromować na całą Europę?
Ale my nawet widzimy po prostu popularność tego świętego jako świętego Jakuba, jego rola jako opiekuna tych, którzy w ogóle podróżują, czyli podróżują wszystkie, mimo wszystko podróżują lądem wszyscy kupcy i dlatego mamy świętego Jakuba w Gdańsku, to malowidło słynne w kościele na Święczym, w kościele mariackim, tam tej bocznej nawie. Zresztą bardzo fajnie teraz jest taki zaaranżowany tam taki kącik pielgrzymi z objaśnieniem tego wszystkiego. Dlatego mamy w całej Europie znaleziska tej muszli, która była świadectwem właśnie odbycia tej pielgrzymki. Również jego rola w opiece nad handlem morskim, czyli jeżeli nawet taki prosty rajca, niezbyt wykształcony, ale trochę wykształcony, Bernd Pawest, kiedy czuje, że prowadzi karawelę i że coś się z tym statkiem dzieje, to on wzywa...
Fale się robią wyższe, przypomniał tak. sobie o świętym Jakubie.
To on wzywa świętego Jakuba. On wzywa świętego Jakuba. Wcale nie świętego Mikołaja, tylko świętego Jakuba, chociaż święty Mikołaj też jest ważny. Czyli to też jest taki troszkę efekt kuli śniegowej, pewnego przekonania, że tak, to się
ale czy to było też tak, że na przykład pewne zakony, pewne stowarzyszenia promowały świętego Jakuba?
Oczywiście.
Czyli na przykład to, że u nas ten ślad prowadzi chyba do cystersów, jak się wydaje, czy ja dobrze myślę?
Też, tak.
Bo te odnogi szlaku Jakubowego na Pomorzu na przykład prowadzą
tak
nas
tak jak franciszkanie promowali Ziemię Świętą, tak cystersi promują świętego Jakuba. Inna promocja, no to już ta promocja tych wezwań przez papieży do odbycia pielgrzymki do Rzymu. I tam już można, tam po prostu można, bo mamy różne ołtarze i można na przykład, nie wiem, odbyć pielgrzymkę do Kościoła Świętej Marii Panny w Gdańsku i uzyskać odpust, no nie wiem, na miesiąc, dwa miesiące, a można sobie tych odpustów nazbierać na rok, można sobie nazbierać dożywotnio, za siebie i za rodzinę. I najlepszą wtedy taką szansą była ta pielgrzymka rzymska. I dlatego choćby nasza tutaj błogosławiona Dorota, którą tu nie tylko w Gdańsku, ale też w całej okolicy Pomorza i Warmii i czcimy.
No i do niej teraz pielgrzymujemy.
I do niej teraz pielgrzymujemy. No to ta Dorota przecież właśnie odbyła co najmniej dwie pielgrzymki do Rzymu. Raz z mężem i z córką, a potem już sama. I no, takich kobiet również, wdów, które podróżowały do Rzymu, było więcej. Ale nawet w Gdańsku zachowały się takie zmianki, że przed wyruszeniem na pielgrzymkę spisywały testamenty. Licząc na to, że jednak wrócą szczęśliwie i że jakby przekażą ten zdobyty odpust też na członku swojej rodziny. Także to dopiero później zamiera, też w tym świecie niemieckim zamiera wraz z reformacją, tak? No bo to już przestaje mieć rację bytu takie pielgrzymowanie. I gdzieś pewnie świat nie zna pustki, więc inne nacje mają szansę wyruszyć.
No tak, tak. No tym bardziej, że mówiąc najkrócej w tym XVII-XVIII wieku.
Zmienia się też możliwości.
No tak, ale też i jakby dopowiedzieć papiestwo jeszcze bardziej...
Podkreśla to.
Tak.
Daje jeszcze większą szansę. Ale tutaj ten Rzym rzeczywiście... I co jeszcze było? Że w miarę w jakichś właśnie takich hospicjach, bardzo skromnych warunkach ci ludzie byli w stanie tam kilka dni przebyć. Mamy specjalnych... To też jest z kolei w relacjach tych pielgrzymów do Rzymu. Mamy specjalnych takich, właśnie rodzaj takiego zawodu. Ktoś, kto przeprowadzał przez przełęcz alpejską. To byli przewodnicy, którzy tylko w tym specjalizowali. No proszę sobie teraz wyobrazić, że oni wyruszają na tyle wcześnie, żeby dotrzeć do Rzymu wtedy, kiedy będą święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czyli kalendarz jest ruchomy, czyli czasami jest to wyruszenie w marcu, jeszcze leży śnieg, czy idą na kwiecień. No to wtedy może być z tym śniegiem różnie. Ale byłam kiedyś w takiej konferencji, gdzie Szwajcarzy, taka grupa historyków, którzy się specjalizują wyłącznie w tym badaniu tego,
Gdzie
leżał śnieg i gdzie przeprowadzano bezpiecznie pielgrzymów, żeby też uniknąć lawiny śnieżnej. Między innymi przeprowadzano w ten sposób cesarza Maksymiliana, gdzie opisano dokładnie, w których miejscach uniknął lawiny śnieżnej. Także to była też tak jak Wenecja specjalizowała się w tym, żeby przerzucać no i znowu właśnie Włosi.
Ale to rozumiem, że zaczynamy trochę odtwarzać coś takiego, co byśmy nazwali infrastrukturą europejską, która jak rozumiem, bazuje nie tylko na handlu, ale właśnie także na ruchu pielgrzymkowym.
Tak, i też trzeba było jakby, właśnie po co były te certyfikaty? Tu też jest duża dyskusja, że to był taki rodzaj paszportu, czyli lokalny ksiądz wystawiał taki certyfikat i wtedy można było prosić w różnych hospicjach na szlaku, tym powiedzmy pielgrzymim, w różnych miasteczkach, można było prosić o wodę, o jakąś zupę,
czyli o jedzenie. Mówiąc inaczej, liczyć na inne traktowanie niż na przykład zwykły, no jakiś tam wędrowiec.
No, tak, no bo obcego się boimy, ktoś przychodzi obcy do miasteczka.
Ale też i inaczej traktujemy niż handlowca, czyli mówiąc najkrócej, właśnie, chcę, osobę, która na przykład jedzie w celach handlowych.
Nie chce nam czegoś sprzedać, ale i właściwie po prostu prosi nas o rodzaj jałmużny, o też spełnienie jakiegoś.
Ale rozumiem, że
uczynku.
Wsparcie pielgrzyma jest też ważnym gestem religijnym.
Jest też ważnym gestem religijnym i też często ikonografia średniowieczna pokazuje nam tych pielgrzymów z miseczkami, właśnie z taką jakąś łyżką zatkniętą za cholewę buta, no bo musi mieć swoją łyżkę, ale też na kapeluszu czy na płaszczu ma wytknięte te malutkie plakietki, które pokazują, że już wędrował i teraz przychodzi do jakiegoś kolejnego miejsca i będzie prosił o wsparcie i że będzie i też za tym idzie obietnica modlitwy w imieniu tych, którzy no nie mogą pielgrzymać. To też dzisiaj przecież jest praktykowane, więc w zamian za tą jałmużnę i za przyjęcie za jakiś nocleg, z kolei modlitwę w tym konkretnym już miejscu pielgrzymkowym.
Czyli bycie na szlaku pielgrzymki, spotkanie pielgrzyma jest też takim elementem, który zmienia nasze życie. Czyli możemy mu powiedzieć, masz tutaj zupę, masz tutaj wodę, a pomódź się, jak do tego Rzymu dojdziesz za nas.
Tak, tak, dokładnie. Tylko, że to znowu jest właśnie tu w różnych sanktuariach, po drodze do różnych sanktuariów europejskich, natomiast to inna jest historia gdzieś w tej podróży, wielkiej podróży do Ziemi Świętej, gdzie czyhają różne niebezpieczeństwa i oszuści. Przed tymi oszustami się ostrzega. I to wcale nie są właśnie oszuści ze świata islamskiego, tylko ze świata chrześcijańskiego. No, taka chęć nadmiernego zarobku, niedopatrzenia kontraktu, więc są całe rady, jak spisać dobry kontrakt z kapitanem galery.
No dobrze, ale to oznacza, że tak jak mówimy, że są te dobre dusze, no to tych sporo jest też tych diabełków
no,
na trasie.
Tak jak dzisiaj, prawda? Tak jak dzisiaj słyszymy o różnych biurach podróży, które
zbankrutowały
przez swoją nieudolną politykę, albo czasami słyszymy o różnych, ktoś gdzieś wykupuje jakiś hotel, przyjeżdża,
a hotelu nie ma.
Albo biuro oferuje jakieś super usługi, a tych usług nie ma. No to jest po prostu taka natura ludzka, trochę wykorzystująca, niestety.
Od średniowiecza do współczesności.
Od średniowiecza do współczesności.
No dobrze. To w takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, żeśmy trochę poopowiadali o czymś, co jest... No, nie tak dawno rozmawiałem z profesorem Stegnerem o turystyce tej XIX-wiecznej, więc to tutaj żeśmy opowiedzieli o tym, jak to się trochę zaczęło, bo ten ruch pielgrzymkowy z całą pewnością jest takim prototypem, jak się okazuje, zresztą jeśli chodzi o wiele cech tego podróżowania,
tak.
Właśnie tego, co dzisiaj nazwalibyśmy turystyką. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że pani profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego była moim dzisiejszym rozmówcą. Trochę było o tej Jerozolimie, ale tak naprawdę opowiedzieliśmy też właśnie chyba też trochę o tej późno-średniowiecznej, wczesno-nowożytnej Europie jako pewnym obrazku tego, co się działo na jej drogach i szlakach. Bardzo jeszcze raz dziękuję
również
za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.
No i dobranoc Państwu.
Dobranoc.